Ze szpitalnego łóżka wprost na najwyższy stopień podium. To tylko jedna z ciekawszych historii tego weekendu, który za nami. O wszystkich porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest wtorek, 26 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Czy ten weekend w Australii wszystko zmienia w kontekście walki o mistrzostwo? W to na pewno mocno chcieliby wierzyć włoscy kibice, w to na pewno mocno chcieliby wierzyć włoscy dziennikarze i dzisiaj zaczynam od przeglądu włoskiej prasy, poniedziałkowej włoskiej prasy. Zaczynam od Corriere dello Sport, która pisze o czerwonym dywanie i paradzie Ferrari w Australii. Rzeczywiście, Ferrari w ten weekend wyglądało bardzo dobrze. Ferrari w ten weekend wyglądało naprawdę na zespół, który jest całością czy jednością i tą jedność podkreślają włoskie dzienniki. Fantastyczny Carlos Sainz, posłuszny, jakby akceptujący swoją rolę w ten weekend Charles Leclerc. Problemy Verstappena sprawiły, że czerwony zespół odpalił. Rzeczywiście, kiedy z tego równania zabrano Maxa Verstappena, kiedy Sergio Perez pokazał swoją naturalną twarz, niezbyt szybki w kwalifikacjach, potem często uwikłany w jakieś pojedynki czy sytuacje wyścigowe w trakcie tej niedzielnej rywalizacji i gdzieś tam nieco dalej niż być powinien. No i tutaj Ferrari te szanse fantastycznie wykorzystało. Przekuło w podwójne zwycięstwo, tak to nazwijmy. Pierwszy raz w Australii od 2004 roku. To naprawdę duża rzecz, jeżeli chodzi o Ferrari. Ta pierwsza flaga w tym roku zawisła nad wejściem do fabryki w Maranello. Tutaj pojawia się też nawiązanie do tego, co powiedzieli obaj kierowcy. Carlos Sainz powiedział, że życie jest piękne rzeczywiście z tego szpitalnego łóżka wprost na ten najwyższy stopień podium, mimo tego, że dokuczał mu jeszcze ten zabieg i te efekty czy skutki po tym zabiegu, co było widać. Mówili o tym dziennikarze obecni w padoku, mówił jeden z fotografów, po zachowaniu, po tym jak się poruszał Carlos Sainz, było widać, że jeszcze mu coś dokucza, ale kiedy wsiadł do samochodu, kiedy zamknął wizjer, to wszystko przestawało istnieć. No i piękne zwycięstwo, tytuł kierowcy dnia. I kolejny raz ten, który jest bezrobotny w tym momencie, w tej sytuacji, ten, który miał być numerem 2 w Ferrari, ten, którego wielu skazywało na pożarcie, zdaje się być tym, który jest w stanie stawić czoła Maxowi Verstappenowi, kiedy ta szansa się otwiera. Charles Leclerc bardzo pokornie spuścił głowę i powiedział, on był ode mnie lepszy. To podkreśla włoska gazeta, a to wszystko jest okraszone takim zdjęciem, które widzicie za mną, kiedy obaj kierowcy robią sobie selfie. To zdjęcie było w wielu serwisach, z wielu różnych kadrów. Pojawiło się również zdjęcie wykonane właśnie jako to selfie. No i to jest podkreślenie właśnie tej jedności Ferrari. Mimo że Carlos odchodzi, mimo że nie wie jaka będzie jego przyszłość, Charles Leclerc zdaje się być tym jedynym liderem tego zespołu. W tej sytuacji to się jakoś scementowało. Być może kluczową rolę, o czym nie piszą tak ochoczo włoskie media, przynajmniej w tej euforii, zdaje się odgrywać tutaj Fred Vasseur, który to wszystko powoli układa, te puzzle. Włoskie trudne do ułożenia puzzle znajdują to odpowiednie miejsce. Tutto Sport pisze Sainz i Ferrari z innego świata. Rzeczywiście to Ferrari jest z nieco innego świata niż to Ferrari, które widzieliśmy niedawno. Zobaczcie również decyzje strategiczne. To jak ułożyli to wszystko, zakaz walki na pewnym etapie wyścigu, bardzo dobrze przygotowane symulacje tego samochodu na weekend w Australii, co podkreślają włoskie media, więc różne ośrodki tego zespołu zaczęły współpracować i zaczęły pracować na najwyższym możliwym poziomie. W końcu też test wytrzymałości Red Bulla i Verstappena. Trochę, moim zdaniem, przesadzony komentarz. Oczywiście Red Bull miał swoje problemy w ten weekend, które go zatrzymały, które nie pozwoliły pokazać pełnego potencjału, ale to nie jest tak, że Ferrari wepchnęło Red Bulla w te problemy. W te problemy raczej wepchnął się Red Bull sam swoimi rozwiązaniami, o czym za chwilę. No i tu to sport kończy. W końcu można pomarzyć. Tutaj jest nawiązanie do możliwości walki o tytuł mistrza konstruktorów. No i ta harmonia w zespole, kolejny raz pojawia się to zdjęcie, kiedy obaj kierowcy pozują do tego zdjęcia. No rzeczywiście przy tak mocnym Ferrari, przy tym żeby cały czas byli w stanie być w kanapce między Verstappenem a kulejącym czasami Perezem, Ferrari rzeczywiście, będąc mocną drugą siłą, może zacząć myśleć o tym, że ten tytuł gdzieś tam jest. To może ich motywować do tego, żeby przygotować jeszcze lepszy samochód na kolejne weekendy wyścigowe i rozwijać ten samochód, kiedy ta szansa na tytuł się po tylu latach ponownie otwiera. La Gazeta na głównej stronie pisze: czerwona magia. Na kolejnych stronach, bo tych stron poświęconych Ferrari w ten poniedziałkowy poranek pojawiło się bardzo wiele, pisze o czerwonym świcie oraz czerwonej górze i matadorze. Nawiązanie do Carlosa Sainza. Widać, że jest euforia, że jest zachwyt, ale za tym wszystkim stoi naprawdę dobra dyspozycja włoskiego zespołu. Jest tam konkret. To nie jest przypadkowe. Kolejne przypadkowe zwycięstwo. Oni na to zwycięstwo po prostu zapracowali. Red Bull jest bliżej. RB20 pokazał słabość. Pierwszy raz od 2 lat tych problemów Red Bulla było. Na przestrzeni ostatnich 2 lat kilka. Ta dominacja wydawała się nie do przezwyciężenia, ale jednak w ten weekend Red Bull pokazał tą słabszą stronę. Trzeci wyścig zmienił wszystko. Tutaj jest nawiązanie do tabeli, no i taka sugestia, że Japonia tutaj bardzo wiele zweryfikuje. Albo zobaczymy ponownie ten obraz dominacji Red Bulla, albo zobaczymy ponownie Ferrari w grze. No i wtedy rzeczywiście karty są otwarte, sytuacja jest otwarta. Czy te włoskie marzenia, albo marzenia włoskich dziennikarzy mają jakiekolwiek podstawy? Powiem to, co już powiedziałem przed momentem. Przy tej mizerii Sergio Pereza, która się pojawia z weekendu na weekend, to nie jest stabilna forma. Przy tym, że gubi się w sobotę, odnajduje się czasami w niedzielę oraz przy okazjonalnych problemach Maxa Verstappena, takich jak te w ten weekend wyścigowy, ta szansa dla Ferrari, to marzenie zdaje się być realne, ale jesteśmy na bardzo wczesnym etapie tego sezonu. Nagle może się okazać, że i w samochodach Ferrari stworzono jakieś rozwiązania, które na przestrzeni większej długości weekendów wyścigowych, większego dystansu okażą się zawodne. To trudno przewidzieć. Ferrari na pewno musi liczyć na potknięcia Red Bulla. W ten weekend nie zagrało wiele w Red Bullu. Przede wszystkim pojawiły się problemy z ustawieniami tego samochodu. Od początku weekendu przednia oś tego samochodu nie słuchała kierowców. Pojawiał się graining. Zespół próbował reagować, ale nie ma takich błyskotliwych zmian, jakie widzieliśmy w poprzednich sezonach, że między piątkiem a sobotą często były takie diametralne zmiany. Tutaj właśnie to, co sugerują, na co wskazują włoscy dziennikarze, to Ferrari zdaje się mieć skuteczniejszy plan w symulatorze, skuteczniejsze rozwiązania, skuteczniejszych kierowców i te rozwiązania na torze się po prostu materializują. W przypadku Red Bulla jest trochę szukania w ciemno i tego szukania w ciemno było sporo, szczególnie w przedniej osi ten większy docisk, który starali się tam wprowadzić, powodował, że luźna stawała się tylna oś. Na tyle luźna, że nawet Max Verstappen miał z nią problem. Dodatkowo zastanawia ta awaria w samochodzie Maxa Verstappena. Zwróćcie na to uwagę, że tuż po weekendzie wyścigowym firma Brembo opublikowała oświadczenie, w którym całą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w samochodzie Maxa Verstappena, ale w poprzednim weekend również w jednym z samochodów Ferrari, odsuwa w kierunku zespołów. Mówi: nasze rozwiązania nie zawiodły. Zawiodły rozwiązania własne zespołów. To one przyczyniły się do awarii. Zwróćcie uwagę na to, że Brembo nie ma możliwości na tym etapie zbadania tego, co się wydarzyło wokół samochodu Maxa Verstappena w tej feralnej części, a mimo wszystko tak otwarcie i tak odważnie deklaruje, nasze produkty są pozbawione jakichkolwiek problemów. Czyżby Brembo wiedziało o tym, że Red Bull idzie na ciasno, jeżeli chodzi o chłodzenie, jeżeli być może chodzi o transmitowanie, przekierowywanie ciepła z układu hamowania do opon? Tego nie wiemy, ale można to przypuszczać, czy można posunąć się do takiego przypuszczenia. Zastanawia również reakcja Maxa Verstappena, który tuż po wyjściu z samochodu powiedział do swojego mechanika, że to było, tu użyję takiego delikatnego słowa, cholernie głupie, choć tam padł bardzo mocny wulgaryzm. Chodziło o to, że nie informowali go o tym, co dzieje się z temperaturą układu hamowania. Tam temperatura i ciśnienie w oponie musiało poszybować pod sufit, a mimo tego w słuchawce nie było żadnej informacji od inżyniera wyścigowego. Nawet kiedy ten samochód zaczął się dymić, kiedy pojawił się ogień, to Max pierwszy zwracał uwagę na to, co tam się działo, a może chodziło o to, jakie rozwiązania Red Bull wprowadził do tego samochodu biorąc pod uwagę te problemy, które pojawiły się na przestrzeni weekendu, tego nie wiemy, być może niedługo poznamy prawdziwy powód tych problemów. Zwracam jeszcze uwagę na tą bardzo widowiskową awarię, kiedy Max Verstappen był już w alei serwisowej, no i tam prawdopodobnie doszło do pęknięcia opony. To ciśnienie było tak duże, że ta opona po prostu nie wytrzymała i to, co widzieliśmy, to jest właśnie efekt pękającej opony, bo jeżeli zwrócilibyście uwagę na zbliżenia, na moment, kiedy Max Verstappen pojawił się na tym swoim stanowisku serwisowym, to tak jak sugerowała firma Brembo, i tarcza hamulcowa, i zacisk były w całości. No i tutaj mówimy o pewnym problemie. Red Bull sugeruje, że pojawił się problem w obszarze hydrauliki tego samochodu, że być może to ciśnienie zostało podane na zacisk, natomiast potem zawiódł zawór, który nie wrócił tego ciśnienia. Dlatego Max Verstappen od startu tego wyścigu jechał z zaciśniętym zaciskiem na tarczy i to budowało cały czas temperaturę i doprowadziło do pożaru i zatrzymania tego samochodu. Red Bull na pewno w ten weekend był daleki od swoich prawdziwych możliwości, więc trzeba być ostrożnym. Ja byłbym ostrożny na miejscu włoskich dziennikarzy i włoskich kibiców po tym weekendzie wyścigowym, ale jeżeli Japonia pokaże podobny obraz sytuacji, no to wtedy te nadzieje naprawdę będą miały pokrycie. Ten wyścig natomiast pokazał ogromny postęp Ferrari w wielu obszarach, szczególnie w obszarze zużycia opon. Przed sezonem, robiąc analizy, krytykowałem nieco projektantów Ferrari, sugerując, że poszli zbyt konserwatywnie, że ten samochód nie nawiązuje do konstrukcji, którą można ścigać się z Red Bullem, można nawiązać rywalizację. Tymczasem Ferrari okazuje się być konstrukcją, którą łatwo jest zestawić, konstrukcją, która ma szerokie okno pracy, a dodatkowo udało się wyeliminować ten najsłabszy element, element, który w niedzielę powodował tak wiele rozczarowań. Żeby zrozumieć, jak duży postęp Ferrari zrobiło w tym elemencie, przygotowałem dla Was zestawienie tego drugiego przejazdu na twardej oponie, porównanie tego, jak wyglądało zużycie opon, degradacja opon w stosunku do Lando Norrisa, to jest ta pomarańczowa przerywana linia, i tutaj mamy też Kevina Magnusena, nieprzypadkowo o Magnusenie za moment. Zobaczcie, tutaj mamy ten środkowy przejazd na twardej oponie, linia McLarena, ta pomarańczowa, i linia Ferrari. Na tym przejeździe nieco lepszym tempem, biorąc pod uwagę cały stint, błysnął Lando Norris. Celowo wybrałem do porównania Leclerca, nie Sainza, bo ten jechał w czystym powietrzu, miał możliwość zarządzania. Leclerc był w nieco gorszym położeniu, jechał, nazwijmy to, w brudnym powietrzu, nie miał tej swobody przed sobą, a mimo tego, zobaczcie, te linie praktycznie równoległe. Ferrari osiągnęło taki poziom zużycia opon jak McLaren, jak i inni rywale. Nie ma tutaj Maxa Verstappena z oczywistych powodów. Nie ma tutaj też Pereza, bo jego tempo w ten weekend było zaburzone przez te problemy z tą zrywką pod podłogą. Ale wracam do wywiadu, którego przed sezonem udzielił Günther Steiner, który powiedział: życzyłbym sobie mocnego Ferrari, bo i wtedy my będziemy mocni. Zobaczcie, również w przypadku Haasa ta degradacja opon jest równoległa. Tempo oczywiście niższe, ale ta degradacja pozwala nawiązać walkę w niedzielę z tymi z dolnej części stawki, pozwala powalczyć o te punkty, które gdzieś zostają do zgarnięcia przez te nieco mniejsze, nieco gorsze zespoły, i to udało się w ten weekend Haasowi podwójnie. Część chwały spada na kierowców, część spada na tego nowego szefa zespołu, ale myślę, że również duże podziękowania tym, którzy pracują tuż za płotem w Maranello, którzy dostarczają te rozwiązania, takie jak zawieszenie na przykład. Ferrari jest kawałkiem tego samochodu Haasa, no i nawet po tym zużyciu, po tej poprawie, jeżeli chodzi o degradację opon, da się to zauważyć. Wrócę jeszcze do Pereza, bo prawdopodobnie w jego przypadku doszło do tego, że zrywka z wizjera zadomowiła się gdzieś w obszarze jednego z kanałów pod podłogą, co całkowicie zaburzyło przepływ i zaburzyło działanie tego mechanizmu, tej bardzo skomplikowanej aerodynamiki. Tutaj te tematy zrywek wracają po raz kolejny, bo Ocon musiał się zatrzymać, żeby tą zrywkę wyjąć z układu hamowania. Znowu wraca temat tego, żeby kierowcy te zrywki trzymali w kokpicie i gdzieś przyklejali je do siebie, ale tutaj nawiązuje do sytuacji sprzed kilku lat. Wtedy problemem, żeby kierowcy wrzucali te zrywki do kokpitu, okazały się względy bezpieczeństwa. One mają być bardzo łatwopalne, co, biorąc pod uwagę, że byłoby ich kilka w kokpicie, w sytuacji, kiedy doszłoby do pożaru, mogło mieć bardzo negatywny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy. Ewidentnie trzeba coś z tym tematem zrobić, ale przeszłość pokazuje, że nie jest to takie łatwe. Potrzeba jest wypracowania zupełnie nowych rozwiązań. A teraz Alonso i Russell, bo choć przez większą część wyścigu byli tylko tłem, w końcówce zrobili taki skok na nagłówki poniedziałkowych, jeszcze nawet niedzielnych serwisów. Zacznę od końca, bo mimo wielu zabiegów podnoszących bezpieczeństwo w Formule 1, sposób, w jaki samochód Russella ustawił się, zatrzymał się na torze, pokazuje, jaka jest nieprzewidywalna natura tego sportu. Z Russella i z klątwy, która na nim ciąży, możemy sobie żartować dowoli, ale na pewno nie możemy sobie żartować z tego tonu, błagalnego tonu, kiedy mówił: wywieźcie czerwoną flagę, kiedy jego samochód był ustawiony właśnie tą dolną częścią do nadjeżdżających samochodów, bo to jest właśnie część, która jest najmniej zabezpieczona, jeżeli chodzi o samochód Formuły 1. Przednia struktura zderzeniowa, tylna struktura zderzeniowa, boczne i te nad głową, a z dołu nie ma takich zabezpieczeń, więc pojawienie się tam samochodu, który uderzyłby w niego, mogłoby nam naprawdę zmienić obraz, nie tyle rywalizacji, co Formuły 1 na zawsze. Na szczęście to się nie wydarzyło. Czy to, że czerwona flaga nie została wywieszona, było błędem sędziów? To jest kolejny temat dyskutowany po tym weekendzie wyścigowym. Oceniając tę sytuację, musimy wziąć pod uwagę to, że ta delta wyświetlana kierowcom w trakcie czerwonej flagi samochodu bezpieczeństwa jest dokładnie taka sama. Była podwójna flaga, potem wirtualny samochód bezpieczeństwa, ostatnie okrążenie wyścigu, więc wywieszenie czerwonej flagi nic by nie zmieniło. Być może psychologicznie tylko kierowcy, widząc czerwoną flagę, może jeszcze bardziej odpuściliby pedał gazu, nie mówiąc o tym, że nacisnęliby hamulec. Natomiast podwójna żółta flaga to jest bądź gotowy do zatrzymania się, coś może być przed tobą, wirtualny samochód bezpieczeństwa. Redukujemy prędkość, a w zasadzie ten czas, tą deltę musimy utrzymać, tak jak ona się wyświetla na kierownicy, więc tutaj przynajmniej moim zdaniem problemu ze strony organizatorów, ze strony FIA nie było. Jak zobaczylibyście, przejrzelibyście sobie nagrania z samochodów, nawet samochód Strolla i to nagranie z jego samochodu nie pokazuje jakiegoś specjalnego zagrożenia. Oglądając te obrazki, warto włączyć sobie głośno komunikaty, bo tutaj kierowcy byli bombardowani tym, że coś stoi na torze, że samochód jest na środku toru, więc wszystko było w ich rękach, podobnie jak byłoby w sytuacji, kiedy pojawiłaby się ta czerwona flaga. Zagrożeniem natomiast w ocenie sędziów było zachowanie Fernando Alonso, ale czy ja się z tą oceną zgadzam? Żeby w pełni zrozumieć sytuację między Russellem a Alonso, nie wystarczą nam nagrania z kamer, które często spłaszczają tą prędkość. Nie widać tej różnicy prędkości. Nie możemy też opierać się do końca na wypowiedziach kierowców. Każdy będzie ciągnął w swoją stronę. Żeby zrozumieć tą sytuację w pełni, potrzebne są dane, bo do tych danych odnoszą się w swojej decyzji również sędziowie wyścigowi. Wrócę do wypowiedzi. George Russell powiedział, że mógł lepiej zareagować. Podpisuje się pod tym, choć mam tutaj pewne wątpliwości, na ile kontroli nad tym samochodem w tym konkretnym momencie miał George Russell. Musimy wziąć pod uwagę tą naturę nowych konstrukcji, bardzo wrażliwych na wiatr, bardzo wrażliwych na zaburzenie tego przepływu, chociażby przez brudne powietrze. I widzieliśmy, kiedy George Russell zbliżył się do tylnego skrzydła samochodu Fernando Alonso, wtedy doszło do tego uślizgu, wtedy jakby samochód najpierw zareagował, potem dopiero kierowca, więc być może nie wszystko było w rękach George'a Russella, a być może nic nie było w tej sytuacji w rękach George'a Russella. Te dane dotyczące spadku docisku samochodu ma zespół. My tych danych nie mamy. Mamy natomiast telemetrię, wykres prędkości oraz inne parametry pracy w przypadku obu tych kierowców i spróbujmy sobie to wszystko nieco porównać. Przygotowałem dla Was zestawienie okrążenia numer 56 Fernando Alonso i 57. Na 57 okrążeniu doszło właśnie do tego wypadku. No i okrążenie 56 George'a Russella, bo 57 nie mamy. Nie mamy telemetrii, nie jest dostępna telemetria z tego niedokończonego okrążenia. No i zobaczcie, jak ogromna różnica prędkości między okrążeniem 56, kiedy Fernando Alonso nie próbuje, jak on powiedział, innych sposobów na zarządzanie energią w samochodzie, na przygotowanie się do zakrętu, na obronę w dalszej części okrążenia. No i mamy porównanie. Okrążenie numer 56 to jest ta zielona linia Fernando Alonso i okrążenie numer 57 ta biała linia Fernando Alonso. No i zobaczcie, okrążenie numer 56 George'a Russella, on naturalnie miał nieco większą prędkość, on się zbliżał do Fernando Alonso. Jak sobie to wszystko porównamy w przypadku tych okrążeń 56. Ta różnica prędkości przy dojeździe do zakrętu numer 6 to było kilka kilometrów na godzinę. To było nie więcej niż 10 km na godzinę. 7-8. Taka była różnica prędkości. George łapał Fernando Alonso i zobaczcie okrążenie numer 57, szczególnie w tym obszarze. Różnica prędkości jest prawie 40 km na godzinę. To bardzo dużo. Zobaczcie, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o pracę przepustnicą i pedałem hamulca. Fernando Alonso, to było w decyzji sędziowskiej, o tym mówił George Russell, on też gdzieś to wyczuł, biorąc pod uwagę ten dystans, zaczyna odpuszczać pedał gazu 100 metrów wcześniej, ale równolegle naciska również pedał hamulca. To nie jest typowy scenariusz, w którym kierowca chce oszczędzić, chce doładować baterię. Zwróćcie uwagę na onboard z samochodu George'a Russella, to ładowanie baterii następuje wcześniej. To czerwone światło w samochodzie Fernando Alonso zapala się 3 lub 4-krotnie jeszcze na długo przed zakrętem, na długo przed tym, zanim Fernando Alonso naciska zarówno pedał hamulca, jak i odpuszcza pedał gazu. Ta różnica prędkości była bardzo duża, nienaturalnie duża, stąd kara i moim zdaniem słuszna. Dlaczego? Fernando Alonso oczywiście nie przyczynił się bezpośrednio do tego wypadku, ale po pierwsze, Fernando Alonso jest znany z tego wśród partnerów czy kierowców, którzy są na torze, że zawsze ściga się fair. Innych można się obawiać. Z Fernando Alonso można wejść w rywalizację koło w koło i on zostawi tyle, ile musi zostawić. Za to jest szanowany przez kierowców. Po drugie, to wydarzyło się w bardzo szybkiej sekcji toru. Ten wypadek mógł mieć naprawdę daleko bardziej idące konsekwencje niż miał. Samochód zniszczony, również naruszona po raz kolejny ta wrażliwość George'a Russella, to jego ego. Jeżeli kierowcy, inaczej, jeżeli sędziowie wyścigowi puściliby tę sytuację i powiedzieli kierowcom, dali sygnał kierowcom, możecie próbować takich brudnych gierek w szybkich zakrętach, no to wtedy nie wyobrażam sobie, jakby do tego podeszli ci nieco mniej doświadczeni, nieco młodsi kierowcy. Taka sytuacja moim zdaniem słusznie została napiętnowana. Fernando niezadowolony, kibice Fernando Alonso niezadowoleni. Nie myślę, że staje tutaj w obronie George'a Russella, absolutnie. Popełnił wiele błędów, ma jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chce być materiałem na mistrza świata. Często się gubi, często popełnia błędy, ale w tej sytuacji moim zdaniem winę ponosi Fernando Alonso. Takie sytuacje, takie operowanie pedałem hamulca, odpuszczanie takie mocne, taka różnica prędkości, to nie jest przypadkowa. Mówimy o Fernando Alonso, człowieku, który potrafi, ścigając się koło w koło, mieć ogląd sytuacji w trakcie całego wyścigu. To on mówi inżynierowi, jak to wszystko wygląda. Mówimy o kierowcy, który potrafi oglądać sobie wyścig na ekranach, które są umieszczone wokół toru i mieć właśnie informacje na temat tego, co się dzieje. To nie był przypadek. Stary Liz Alonso spróbował takiej brudnej sztuczki, został na tym przyłapany. Głupio było się moim zdaniem przyznać, więc próbował wybrnąć tym, że chciał zmienić nieco pracę układu hybrydowego, chciał nieco doładować, żeby potem się bronić, ale to wszystko się niestety nie dodaje. George Russell też część winy bierze na siebie, ale moim zdaniem kara dla Fernando Alonso była słuszna. Tak ścigać się nie powinno, mimo całego szacunku, który mam dla doświadczenia i kunsztu Fernando Alonso. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca na torach, nie tylko w jego wykonaniu, ale innych kierowców. I ta decyzja zamyka ten obszar. Nie będzie już tutaj dyskusji. Pozwoliliście Alonso i ja też mogę. Pozwoliliście wyjechać poza tor i ja też mogę. Zamykamy ten obszar i dla bezpieczeństwa, i dla dobra ścigania. Moim zdaniem to była bardzo słuszna decyzja. O Alonso mówi się po tym weekendzie nie tylko ze względu na te kary i reakcje na te wydarzenia, na decyzję sędziowską, ale również z uwagi na plotki niemieckiej prasy. Tutaj Ralf Bach zasugerował, że rozmowy Christiana Hornera z Fernando Alonso, a raczej z Flavio Briatore, są bardzo zaawansowane. No i teraz plotka z jednej strony, z drugiej strony biorąc pod uwagę niepewność sytuacji z Verstappenem, to nadal jest dalekie od zakończenia i to, że Sergio Perez nadal jest mizerny i nie rokuje, że to się zmieni, on już taki będzie, taki był, taki jest i prawdopodobnie taki pozostanie, przełomu jakiegoś specjalnego nie będzie, to taki ruch zdaje się mieć same plusy. Jeżeli Max zdecydowałby się odejść, Red Bull nadal będzie miał w samochodzie mistrza świata, bardzo mocne nazwisko, i Pereza, który bardzo chętnie przyjmie rolę kierowcy numer 2. Taką perspektywę dwójki dla Pereza, myślę, że to jest coś, co on przyjmie i nie będzie tutaj kręcił nosem. Z drugiej strony Red Bull zostawi sobie elastyczność na kolejne lata. Jeżeli Verstappen zostanie obok Fernando Alonso to są kłopoty, ale też podniesienie prestiżu tego zespołu. Zdaje się, że biorąc Fernando Alonso teraz na krótki kontrakt, wszystkie bazy są ustawione, przynajmniej ta najbliższa przyszłość jest zabezpieczona, jeżeli chodzi o jakość kierowców, natomiast to też daje pewną elastyczność, czyli możliwość zatrudnienia innego, młodego, bardziej perspektywicznego kierowcy w kolejnych latach. Zmiany potrzebne są również w Williamsie. Mimo ogromnej sympatii, jaką mam do tego historycznego zespołu i nowego szefa, ten weekend pokazał, że w ostatnich miesiącach widzieliśmy tylko warstwę mułu, pod którą kryje się. To prawdziwe dno, dno, do którego Williams gdzieś tam powoli sięga. Zacznę od decyzji o wysadzeniu Logana Sargeanta z jego własnego samochodu. Choć James Walls po weekendzie wyścigowym przekonuje, że równie dobrze mogli skończyć na 8 miejscu, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Znamy te opowieści szefów zespołów i kierowców, co by było, gdyby. Gdyby nie rywale, to Williams by wygrał ten weekend wyścigowy. No ale tą historię wysadzenia Sargeanta i podarowania jego samochodu Alexowi Albonowi mogły obronić tylko i wyłącznie punkty. W rzeczywistości Williams wyjeżdża bez punktów, ta decyzja się nie broni. Tą decyzją moim zdaniem nowy szef zespołu rozbił też w pewien sposób taką jedność w zespole. To bardzo źle wygląda. Alex Albon popełnił błąd, powinien ponieść za to karę. Równie dobrze Alex Albon, nie Alex Albon, tylko Logan Sargeant dowiózłby ten samochód do mety. Myślę, że byłby to w stanie zrobić. Rozumie punkt widzenia zespołu. Bezpieczniej było oddać ten samochód Albonowi, ale pozostał ogromny niesmak. Nie wiem natomiast, jak nazwać sytuację, w której zespół przyjeżdża na trzeci weekend wyścigowy sezonu, nie mając zapasowego podwozia. Amatorka to jest zbyt małe słowo. Zespół deklaruje w tej chwili, że postara się zdążyć z tym zapasowym na Japonię, a to, które zostało rozbite, doszczętnie rozbite, tam są puzzle, tam są dziury na wylot, można włożyć palec przez poszycie tego monokoku, deklaruje, że to będzie gotowe na szóstą, siódmą rundę mistrzostw, więc do tego momentu Williams będzie ścigał się tylko z dwoma samochodami. Ryzyko tego, że któryś znowu zostanie uszkodzony, jest bardzo duże i nie będzie czym tego zastąpić, ale gdyby nie ten wypadek, to prawdopodobnie Williams tolerowałby sytuację, w której dojedzie do 1/5 sezonu, mając tylko i wyłącznie dwa samochody, nie mając zapasowego podwozia, kiedy rywale w ciągu sezonu produkują 4 do 5 podwozi, to jest sytuacja katastrofalna. To pokazuje, jak wiele problemów ma miejsce w Williamsie, jak tam mocno się kotuje. Potwierdza się, że zespół Formuły 1 jest jak tankowiec. Żeby zawrócić ten kurs, potrzeba nie miesięcy, ale lat. Biorąc pod uwagę, że James Walls jest jeszcze za krótko w tym zespole, żeby taką diametralną zmianę wykonać, może go to trochę bronić, ale z tego, co można usłyszeć, co dociera gdzieś z otoczenia zespołu, James Walls nie chwycił odpowiednio tego drążka czy tej kierownicy. On gdzieś wybiórczo próbuje działać, natomiast nadal mamy tam ogromne problemy z procesami produkcyjnymi, mamy ogromne problemy z wydatkowaniem, z rozsądnym wydatkowaniem środków, no i mamy ogromne problemy z tym, jak podzielona jest kadra. Kierowników za chwilę będzie więcej niż pracowników, którymi będzie można zarządzać i to jakoś się nie zmienia, to zdają się być naturalne elementy, które trzeba poprawić, żeby ta struktura stała się bardziej wydajna, bardziej klarowna, bardziej elastyczna. Nadal jest to stan, w którym ten zespół zostawiła Claire Williams, jakby nic się nie zmieniało. Tak to mocno jest zabetonowane. No i James potrzebuje tutaj ogromnego wsparcia, ogromnej charyzmy, no i też chyba działań takich bardzo niepopularnych, które spowodują, że być może nie będzie lubiany, ale to, co robią tam wewnątrz, będzie nawiązywało do standardów Formuły 1. Na koniec chyba równie dramatyczna sytuacja w Zauberze. Kolejny weekend i kolejne długie sekundy kierowców na stanowisku serwisowym. Nie pomogły nawet te zmienione procedury. Zauber przyjął przed tym weekendem, że oni są w stanie postać nawet 7-8 sekund na tym polu serwisowym. Mechanicy mają się z tym obchodzić bardzo powoli, bardzo delikatnie, szczególnie jeżeli chodzi o dokręcanie tych kół, natomiast to nie przyniosło spodziewanego efektu, a wszystko dlatego, że ktoś przegapił, nie dopatrzył lub źle przekalkulował twardość tych elementów. No i okazuje się, że pistolety po prostu zjadają te nakrętki. Nie zostaje absolutnie nic, co pozwoliłoby na odkręcenie czy dokręcenie tych nakrętek. Na domiar złego zespół będzie musiał się męczyć z tym problemem przez kolejne 3-4 weekendy wyścigowe z dwóch powodów. Po pierwsze, fundusze wyprodukowano już pewną ilość tych wadliwych nakrętek i trzeba to będzie zużyć. Po drugie, produkcja tych nowych, wzmocnionych, żeby nie pojawiła się, nie powtórzyła się taka sytuacja, wymaga czasu, więc taki rozsądny margines to jest 6-7 weekend Mistrzostw Świata, kiedy Sauber będzie w stanie wprowadzić te nowe nakrętki. Tak to jest w Formule 1. Każdy detal może spowodować, że zespół będzie miał tak duże problemy, dlatego biorąc pod uwagę tą euforię włoskich dziennikarzy, byłbym ostrożny, ale też na tą dominację Red Bulla trzeba patrzeć bardzo ostrożnie. Może to tak nie wyglądać. Te problemy, które się pojawiły, te problemy z greeningiem, z brakiem docisku przedniej osi, nieodpowiednim balansem czy z hamulcami mogą się powtarzać. Każda taka sytuacja to jest szansa dla chociażby Ferrari, żeby pomarzyć o tym tytule. A kiedy to marzenie stanie się realne, co przyniesie to, tego nie możemy sobie nawet wyobrazić. Ta historia Carlosa Sainza najlepiej to obrazuje. Odpoczął, wrócił głodny ścigania i wygrał, co było do wygrania. Ten włoski zespół, to włoskie marzenie zaczyna powoli nabierać kształtu. Na razie nie jest to jeszcze tak mocne, ale ten zespół zdaje się być poukładany. 2024 jest obietnicą, 2025 zdaje się wyglądać ciekawie, a co szykują na 2026 czas pokaże. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.